rozpocząć sesję, a więc otwieram 22. sesję Rady Miasta Poznania. Otrzymali Państwo wcześniej porządek obrad wraz z uzupełnieniem, które wynika z pisma prezydenta. Przypominam, że porządek obrad został uzupełniony o punkt 13a, czyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 265 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada tego roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w 2012 roku. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować, że otrzymaliśmy pismo informacji o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową wobec uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. I Izba wyznaczyła termin rozpatrzenia tej sprawy 14 grudnia. A jednocześnie właśnie z tego powodu, jak rozumiem, został zgłoszony w trybie nagłym do porządku tej sesji projekt uchwały, który będzie rozpatrywany w punkcie 13a. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. W związku z tym, że komisja rewizyjna już nawet nie na ostatnim, ale chyba na przedostatnim posiedzeniu zobowiązała mnie do wyrażenia prośby wobec pana przewodniczącego o przedstawienie uchwały w sprawie rozszerzenia jej składu, bo pracujemy, przypomnę, w składzie czteroosobowym, co oczywiście nam utrudnia sprawną pracę. To jest techniczny projekt uchwały, więc jeżeli by pan przewodniczący widział taką możliwość, aby jeszcze w trakcie dzisiejszego porządku obrad poprosić Biuro Rady Miasta o przedłożenie takiego projektu i włączenie go, jeżeli Rada oczywiście wyrazi na to zgodę, do porządku obrad, wówczas byłbym zobowiązany. Taka komunikat, jest to prośba komisji rewizyjnej, nie moja osobista. Dziękuję.
Od razu odpowiem, że ja wstępnie mam przygotowany taki projekt, ale ponieważ nie miałem sygnału o tym, że jakby kluby się porozumiały co do tej sprawy, to chciałem dzisiaj na konwencie to omówić i przygotować taki projekt do przegłosowania na kolejnej sesji, jeśli takie rozwiązanie pana satysfakcjonuje. A w związku z tym też chciałbym przypomnieć wszystkim uczestnikom spotkania konwentowego, że zapraszam o godzinie 14 w przerwie na spotkanie poświęcone kolejnej sesji. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu. Przepraszam bardzo. Jeszcze chciałem tylko poinformować, że na sekretarz dzisiejszej sesji powołuję panie radne Dominikę Król i Urszulę Stecką. A w punkcie oświadczenia dzisiaj wygłosić chcieli pan radny Adrian Kaczmarek, pani radna Katarzyna Kretkowska i pan prezydent Ryszard Globelny. I w tej kolejności proszę o zabieranie głosów. Co? Nie. Bardzo proszę, pan radny Adrian Kaczmarek.
Marek, ty miałeś coś zgłosić. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W zeszłym tygodniu miałem możliwość przewodniczenia zespołowi do spraw negocjacji stawek czynszowych przy Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych. Jedną z omawianych spraw była propozycja ZKZR dotycząca podwyższenia tych stawek właśnie czynszów dla 5 barów mlecznych prowadzonych przez spółdzielnie z Połem. Propozycja ZKZR dotyczyła podwyższenia stawek opłat za metr powierzchni użytkowej odpowiednio dla ulicy Święty Marcin z 11,80 do przedziału 50 a 70 zł, dla ulicy Podgórnej z 5,15 do przedziału 25,30 i placy Cyryla Ratajskiego z 5,15 również do 25,30, na ulicy Dąbrowskiego 7,85 do 35,50 i w końcu na osiedlu Piastowskim z 4,43 do przedziału między 20 a 25 zł. Tak duża podwyżka w skrajnym przypadku o 600% Oczywiście skutkowałaby wymówieniem umowy przez połem. Nie trudno się jednak domyślić, że nawet połowiczne przyjęcie stawek proponowanych przez ZKZL skutkowałoby likwidacją większości barów mlecznych w Poznaniu, a ich dotychczasowi klienci zostaliby pozbawieni często jedynego ciepłego posiłku dziennie. Według przedstawicieli spółdzielni już teraz większość z nich przynosi straty, utrzymywane są z innych zysków z połem, jeżeli chodzi właśnie o działalność barów mlecznych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji udało się ustalić stawki wyższe od poprzednich, jednak średnio 1 lub 2 zł. Oczywiście jest to dalekie od oczekiwań ZKZL, jednak należy w tej sytuacji brać pod uwagę profil działalności lokali prowadzonych przez połem. Należy pamiętać, że klientami tych instytucji oprócz osób wspomaganych przez MOP są także studenci lub osoby starsze o niskich emeryturach. W moim przekonaniu, kiedy tyle się mówi o tym, że skutki złej sytuacji finansowej nie powinny być przerzucane na najbiedniejszych, konkretne działania świadczą niestety o czymś zupełnie odwrotnym. Dlatego chciałbym z tego miejsca zaapelować do dyrektora ZKZL o uszanowanie wyniku negocjacji i ostateczne zaproponowanie z połem wynegocjowanych stawek, ponieważ to właśnie od dyrektora ZKZL należy ostateczna decyzja. Kończąc, należy jednak zwrócić uwagę, że ZKZL w ostatnim czasie zwracał się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o możliwość zastosowania ulgi ze względu na prowadzony właśnie profil działalności dla barów mlecznych. Wydział przekazał zapytanie do prezydenta Kroszyńskiego, który jednak nie znalazł przesłanek do zastosowania ulg, co pozostaje już tylko zostawić do oceny wyborców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kletkowska.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Od 3 tygodni połowa mieszkańców naszego miasta została postawiona na baczność medialnymi informacjami o tym, że szkoła czy przedszkole dzieci czy wnuków będą likwidowane, przenoszone czy łączone z innym, bądź też przekazywane do prowadzenia tak zwanym innym podmiotom. W tle pobrzmiewa hasło 5 milionów oszczędności i niżu demograficznego. W szkołach i przedszkolach od 3 tygodni na prędce organizowane są zebrania rodziców i nauczycieli. Skrzynki mailowe radnych zasypywane są prośbami o spotkania, listami protestacyjnymi, pytaniami o sens proponowanych działań. Urywane są telefony. Rodzice nie otrzymali żadnych oficjalnych informacji na temat swoich placówek oświatowych te 3 tygodnie temu. Gorączkowo wypytywani dyrektorzy szkół i przedszkoli tłumaczyli rodzicom, że oni także o propozycjach dowiedzieli się z gazet, że nie byli w tych sprawach konsultowani. Na pytania, dlaczego szkoła pełna uczniów, osiągająca dobre wyniki, prowadząca wartościową, efektywną pracę z uczniami, została wytypowana do likwidacji, nikt nie potrafił odpowiedzieć. Przecież mówiło się, że projekt ma dotyczyć szkół małych, nieefektywnych, upadających. Na organizowane w szkołach zebrania Wydział Oświaty, autorzy projektu, przychodzili rzadko albo wcale. Rady osiedli zostały nieco lepiej potraktowane niż rady rodziców przez władze miasta. One przynajmniej 3 tygodnie temu otrzymały wykaz szkół i przedszkoli proponowanych do tak zwanej restrukturyzacji od samego pana wiceprezydenta. Wprawdzie bez żadnych wyjaśnień czy szczegółów, czy też prośby o zaopiniowanie, opatrzone lakonicznym jednym zdaniem przekazuje projekt, ale przynajmniej nie tylko z gazet dowiedziały się o tym wszystkim.
Bardzo przepraszam Państwa radnych. Pani radna wygłasza oświadczenie, ważne oświadczenie i w związku z tym proszę Państwa, żeby się tyłem do niej nie obracali, tylko wysłuchali, tak jak zresztą wszystkich innych wypowiedzi w czasie tej sesji.
Panie Przewodniczący, jestem przekonana, że radni się tyłem do mnie nie odwracają, ale są zaaferowani sytuacją w oświacie.
No właśnie przed chwilą widziałem taką sytuację, dlatego o tym powiedziałem. Bardzo proszę.
Radni w tej sytuacji mogą czuć się szczególnie wyróżnieni. Przynajmniej 5 radnych z tak zwanego zespołu roboczego otrzymało cały ów projekt i to jeszcze wariantowy. Też 3 tygodnie temu. Wprawdzie nie w czerwcu, jak prosili, powołując w tym celu zespół roboczy, by uniknąć zaskoczenia, przynaglania, może czasem mało słabo uzasadnionych uchwał terminami, koniecznością podejmowania decyzji do końca lutego, etc., etc. Także nie otrzymali go we wrześniu ani w październiku. Termin przekazania nam i opinii publicznej tego projektu ciągle był przekładany, ale w końcu go otrzymaliśmy. I to nie tak jak radni osiedli, czyli suchą listę, ale wraz z wariantami. Jak nie ta szkoła do przeniesienia, to ta obok, albo najlepiej niech same się dogadają, która się zlikwiduje. Opróżnione budynki do dyspozycji pana prezydenta. W sumie projekt obejmuje ponad 90 miejskich szkół, przedszkoli i innych placówek. Uzasadnienie, jakie otrzymaliśmy, lakoniczne. Podany jest procent wykorzystania sal dydaktycznych budynku i zakładany skutek finansowy, czyli uzyskana oszczędność sumująca się do owych 5 milionów. Kiedy szkoły i przedszkola dowiedziały się o podawanych radnym z zespołu danych ilościowych i procentowych, niedowierzanie i oburzenie eskaluje. Przecież nic się tu nie zgadza. Zawyżana jest znacznie ilość wolnych sal dydaktycznych, zaniżana ilość oddziałów. Przecież widać, że ktoś tego nie policzył, albo jeżeli policzył, to policzył źle, że ktoś to robi na siłę, wbrew faktom. Rodzice i nauczyciele znają swoje szkoły, wiedzą, jakie są w nich pomieszczenia, jaki jest procent wykorzystania tych pomieszczeń. Cały czas w tym projekcie tylko o budynkach mowa. Skoro chce się na siłę wyprowadzać dzieci z budynku, mówią ludzie, i gdzieś je upchnąć, to pewnie chodzi o budynek. Szkoła ma być przeniesiona czy zlikwidowana nie dlatego, że jest wyludniona czy słaba, ale dlatego, że ktoś inny chce przejąć budynek, który zajmuje. Pytają nas, czy o to chodzi. Tylko dlaczego Wydział Oświaty, który ma zarządzać publicznym mieniem, pytają, publicznym mieniem oświatowym, bardziej, jak z tego wynika, troszczy się o interes jakiegoś tak zwanego zewnętrznego podmiotu, niż o interes samej szkoły, samej placówki, nie rozwiązuje zgłaszanych przez tę placówkę problemów, często miesiącami, tylko trzyma je w szufladach. Te i dziesiątki podobnych pytań i domysłów pada codziennie na tłumnych zebraniach w różnych częściach miasta. Na Grunwaldzie, w Naramowicach, na Ratajach, na Wildzie, na Dębcu, w Śródmieściu, na Jeżycach. Na spotkania przychodzą rodzice różnych zawodów, różnego wykształcenia, zapewne i różnych opcji politycznych. Ale wszyscy zadają bardzo racjonalne pytania, na które nie otrzymują racjonalnych odpowiedzi. Dlaczego samorząd mieszkańców nie wypracowywał tych propozycji samymi zainteresowanymi, pytają. Dlaczego podawane są dane, które są aż tak nieprawdziwe? Dlaczego nie brano pod uwagę uwag i potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów i rodziców wcześniej? Jakie są podstawy prawne tych decyzji, tych propozycji? Przecież widać, że do części nie ma ich wcale, część nie ma zastosowania w tych konkretnych przypadkach. Kto przygotował, pytają rodzice, taki bubel? To pytanie i to określenie bubel pod adresem tak zwanego projektu restrukturyzacji pada najczęściej. Te spotkania są nagrywane, proszę Państwa. Ja nie mówię sobie od tak, żeby coś powiedzieć. Cytuję to, co słyszymy na tych otwartych spotkaniach. Widać, że rodzice więcej wiedzą o szkole czy przedszkolu od Wydziału Oświaty, że mają także lepszą wiedzę prawną. Tym bardziej czują się traktowani arogancko przez władzę, która nie rozmawia, nie konsultuje. Coś pichci w ciszy gabinetów, słabo to dokumentuje, a potem próbuje forsować metodą faktów dokonanych. Teraz się okazuje, wyłazi to w toku analiz i dociekań, że projekt przygotowywany był od miesięcy, tylko trzymany był w tajemnicy, przed ludźmi w tajemnicy, przed szkołami, przed radami osiedli, przed radnymi. Powstają obecnie stowarzyszenia obrony szkół, strony internetowe, zapowiedzi spraw sądowych. Codziennie wpływają dziesiątki pism. Wchodząc tu na sesję, dostawaliśmy list otwarty do Rady Miasta od przedszkola, które nie chce być prywatyzowane. Pan radny Zawieja rozdaje przed chwilą 3,5 tysiąca podpisów z jednego gimnazjum na Grunwaldzie. To się dzieje cały czas, proszę Państwa, to się dzieje cały czas. My radni z zespołu oświatowego i pozostali, którzy uczestniczymy w tych spotkaniach, dowiadujemy się wiele na temat wartościowej pracy szkół przy tej okazji, o różnych jej inicjatywach. Szkoda, że tej wiedzy nie otrzymujemy przy okazji tych projektów od Wydziału Oświaty. Taka jest korzyść z tych spotkań. Także taka, że widzimy tłumy rodziców na co dzień uczestniczących w życiu szkół i przedszkoli, jak się okazuje, czujących się za nie współodpowiedzialnymi, będących często także ich sponsorami na różne sposoby. Radni, którzy są zapraszani i uczestniczą w tych spotkaniach, często świecą oczyma i muszą wstydzić się za cały samorząd. Ludzie zazwyczaj nie rozróżniają, kto jest kim i z jaką kompetencją w tym urzędzie zasiada. I zakładają, że skoro Wydział Oświaty zaproponował ów bubel, jak to nazywają, to ręka w rękę z radnymi. I oni już to sobie ukartowali i przesądzili. A swoją drogą, jak widzimy z projektu przekazanego nam także drogą elektroniczną ostatnio, projekt ten trafił do pana prezydenta, czy tam na zarząd miasta 15 października i opuścił pana prezydenta w niezmienionej postaci. Czy pan prezydent zatem jest świadomy tych niedociągnięć, braku podstaw prawnych, nieprawdziwych danych, które on zawiera? I ukrywa to przed nami? Czy pan prezydent nie ma tej świadomości i daje tymi nieprawdziwymi danymi, brakiem podstaw prawnych sobą de facto manipulować autorom tego projektu? Czy też może sami autorzy tego projektu nie wiedzą, że na przykład niektórych podstaw prawnych, które podają, że istnieją, że one wcale nie istnieją? Zespół radnych, który został powołany kilka miesięcy temu, jeszcze w czerwcu, podjął pracę nad tymi propozycjami 3 tygodnie temu. Kieruje tymi pracami pan Marek Sternalski. Jest tam 5 osób ze wszystkich klubów, które zasiadają w Radzie. Z największego klubu jest 2 radnych. I zespół próbuje w sposób rzetelny, rzeczowy i spokojny projekt ten rozpatrywać wespół z tymi zainteresowanymi społecznościami. Ponieważ ten projekt dotyczy bardzo drastycznych działań różnego typu w różnych częściach miasta. Jak powiedziałam, dotyczy ponad 90 placówek szkolnych i przedszkolnych. Te prace są trudne i z konieczności muszą być rozłożone w czasie. I tak staramy się postępować. Natomiast tego czasu zostało niedużo, ponieważ w przypadku samych gimnazjów, a to jest tylko jeden z elementów tego projektu, gimnazjów do likwidacji, jest tam przedstawionych 12 wariantów z różnych części miasta, a jesteśmy w tej chwili jako radni też obłożeni pracą nad budżetem, komisjami, etc., etc., ale próbujemy uspokajać ludzi, mówimy, że spotykamy się i mówimy, że będziemy brali pod uwagę faktyczny stan rzeczy i próbowali proponować racjonalne rozwiązania i tak to się toczy. Chciałam tym samym podziękować kolegom, którzy zasiadają w tym zespole z Platformy i z PiS-u za takie podejście. Pan radny Aleksandrowicz, o ile wiem, nawet chyba wziął urlop z pracy i od 3 tygodni niczym innym się nie zajmuje, tylko jeździ po szkołach i przedszkolach, żeby się dowiedzieć i żeby móc podejmować decyzje oparte o wiedzę. Także jestem pozytywnie zaskoczona tym, że pan radny Sternalski deklaruje, że Platforma będzie dopiero analizować ten projekt. Ale jednocześnie toczą się te zebrania w szkołach i nie jesteśmy w stanie tych 5 osób się rozedrzeć, jeżeli w danym dniu jest kilka spotkań w różnych częściach miasta, nie jesteśmy w stanie tam pójść, a też musimy uczestniczyć w komisjach rady. Ja tylko powiem o jednej sytuacji, która miała miejsce wczoraj i w piątek. Były to zebrania akurat na osiedlu Łokietka w Naramowicach. Tam jest szkoła, pojechaliśmy tam na spotkanie w piątek, pan przewodniczący Grześ z Komisji Oświaty i ja. Było, nie wiem, kilkaset rodziców, chyba około 300 z samej tej szkoły, z zespołu szkół na Łokietkach było 150 rodziców, z sąsiedniej szkoły było też około 100, byli rodzice z przedszkoli, które są typowane do prywatyzacji. I było całe spotkanie jest nagrane, trwało ponad 3 godziny. ponieważ myśmy byli, reprezentowaliśmy ten samorząd, to byśmy, nam stawiano te pytania, których tylko skromną część zacytowałam. Jest to duża szkoła, w której było do niedawna liceum, gimnazjum i jest szkoła podstawowa. I tą szkołę nam się przedstawia w tym projekcie jako szkołę wytypowaną do przekazania innemu podmiotowi, że szkoła jest, no, samo likwiduje, jest słaba, ma coraz mniej uczniów. Okazuje się, że 2 lata temu Wydział Oświaty nakazał wygaszanie liceum w tej szkole, o czym i to liceum de facto jest likwidowane poprzez wygaszanie, o czym Rada nie została poinformowana nawet, a tym bardziej nie podjęła żadnej tego typu decyzji, ale zostały w tej szkole tylko klasy obecnie maturalne. Jest wygaszane gimnazjum na podobnej zasadzie, bo Wydział Oświaty zapowiedział szkole, że wobec sytuacji demograficznej, etc., etc., będzie w tej szkole organizowana duża szkoła podstawowa i przedszkole. I szkoła zrozumiała, że no, taka jest konieczność, pogodziła się z faktem likwidacji liceum. I faktycznie jest tam duże przedszkole, ponieważ jest tam przedszkole liczące 190 dzieci, 5 oddziałów mieści się w szkole, 4 w sąsiednich blokach. I co się dzieje? Jednocześnie szkoła zgłasza, jak się okazuje dzisiaj, od pewnego czasu, że jest problem z obwodem. Obwody zostały wyznaczone przez Radę Miasta 13 lat temu, w 1998 roku, kiedy powoływaliśmy do życia gimnazja i była zupełnie inna struktura zamieszkania wówczas w Poznaniu, a zwłaszcza w niektórych częściach miasta, a zwłaszcza właśnie w tych na Ramowicach, gdzie w ostatnich 10 latach pojawiło się bardzo dużo nowych budynków mieszkalnych, wprowadziło się bardzo dużo rodzin, czego doświadczamy jeżdżąc do Naramowic i stojąc codziennie w korkach. I podobnych skutków doświadcza szkoła podstawowa, druga, jedyna w tej części miasta, przy ulicy Boranta, szkoła nieduża, która ma tak wyznaczony obwód, że dzieci z 90 ulic trafiają do tej szkoły, mają trafić do tej szkoły, a do szkoły na Łokietka tylko z osiedla Łokietka. I to jest błąd w tej organizacji obwodów wobec zmienionej sytuacji, zmienionej gęstości zaludnienia. Ale co się okazuje? Rada Miasta, która ma za zadanie zmieniać obwody, nie została poinformowana przez Wydział Oświaty o tej sytuacji, a jak się teraz dowiadujemy, jedna szkoła i druga tłumaczą, że Wydział Oświaty informowały o tej sytuacji. Do szkoły przy ulicy Baranta, do szkoły podstawowej, przeludnionej, chodzą dzieci na dwie zmiany. Na dwie zmiany. I ci rodzice na to piątkowe spotkanie pytają, przychodzą i pytają nas radnych, czemu wy nic z tym nie robicie. Tu chodzą dzieci na dwie zmiany, zupełnie bez sensu, do szkoły podstawowej w dobie niby niżu demograficznego, a w tej szkole przy ulicy Łokietka są możliwości przyjęcia większej ilości dzieci i w tym celu Wydział Oświaty likwidował liceum i gimnazjum. Wprawdzie w materiale przekazanym przez Wydział Oświaty radnym pokazano, że jest tylko 29% sal wykorzystanych na osiedlu Łokietka. Te dane są nieprawdziwe, jest wykorzystanych 80% sal. Niemniej są tam możliwości przyjęcia dzieci i takie były przecież założenia. Szkoła przedstawiła plan pod te założenia 2 lata temu. Ten plan został obecnie Państwu radnym przekazany drogą mailową i z tych wyliczeń, z tego planu jasno wynika, że jeżeli będzie zmieniony obwód, jeżeli dzieci w jednej szkole przestaną chodzić na dwie zmiany, a do tej drugiej przyjdą i będą wykorzystane do końca możliwości lokalowe, organizacyjne tej szkoły, to koszt utrzymania ucznia w tej szkole spadnie poniżej przeciętnego kosztu utrzymania ucznia w szkołach podstawowych miejskich obecnie. Czyli ta szkoła będzie tańsza od przeciętnej szkoły podstawowej, ta dopłata miejska będzie niższa od przeciętnej, a sąsiadująca szkoła będzie, no, skończy się w niej problem przeludnienia. Wczoraj było spotkanie właśnie w tej drugiej szkole, na którym był pan Przemysław Oligowski i ja. I, no i, co, i była o tym mowa, tam się też okazało, że jest jakiś konflikt, który pomiędzy dyrektorką a rodzicami czy nauczycielami, który nie był. Też do nas mają ludzie pretensje, że Wydział Oświaty wie o tym konflikcie, a my radni nic z tym nie robimy. Ludzie zakładają, że jak jeden organ wie, to już drugi też wie i coś z tym robi. Niestety takiej współpracy pomiędzy radnymi a Wydziałem Oświaty nie ma. Ja tylko opisałam w tym, wiem, długim trochę oświadczeniu, opisałam jedną sytuację. Każdy z państwa radnych, którzy interesuje się sytuacją jakiejś swojej lokalnej szkoły czy swojego lokalnego przedszkola, mógłby opisać podobną sytuację w innym przedszkolu czy w innej szkole, bo te okoliczności zgłaszane przez społeczności szkolne są podobne. I podobne są mechanizmy, które ludziom się nie podobają. Wokół tego projektu oświatowego tworzone są przez autorów tego projektu pewne mity. Jednym z tych mitów jest ów niż demograficzny, na który projekt się powołuje. Owszem, jest w tej chwili niż demograficznych uczęszczający do szkół gimnazjalnych i do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do liceów, do szkół zawodowych. Ale ten niż w szkołach podstawowych i w przedszkolach już nie jest niżem, zaczyna być wyżem. I dane demograficzne i szkoły podstawowe, jak wszyscy wiemy, bywają przeludnione. Bywają szkoły, w których okazuje się, dzieci chodzą na dwie zmiany. Bywają szkoły, w których brakuje miejsc, bo są tak, a nie inaczej zlokalizowane. Brakuje miejsc w przedszkolach. Nie ma żłobków w takiej ilości, czy w ogóle prawie nie ma żłobków publicznych. I ten niż demograficzny wychodzi obecnie z gimnazjów i z liceów. Jak pokazują materiały przekazane przez Wydział Oświaty radnym razem z tym projektem i panu prezydentowi, za 4 lata do gimnazjów będzie uczęszczał wyż. Będzie 6 tysięcy uczniów więcej w gimnazjach za 4 lata niż jest obecnie. Czas zastanowić się nad tym projektem, panie radny Chudobiecki, a nie mechanicznie go popierać, dlatego że pan jest radnym z klubu, który popiera pana prezydenta. I niech pan mi nie mówi, że czas mija, tylko niech pan się zainteresuje tą treścią tego projektu. Proszę państwo radni, za 4 lata do gimnazjów pójdzie 6 tysięcy uczniów więcej niż jest obecnie w gimnazjach. Czyli za 3-4 lata budynki gimnazjów, które w myśl tego projektu mają być obecnie opróżniane i przekazywane innym podmiotom, czy przekazywane na jakieś tam inne cele, albo nie wiadomo na co, bo jest tylko lakoniczna uwaga do dyspozycji pana prezydenta, budynek, będą potrzebne dla 250 nowych, dodatkowych oddziałów gimnazjalnych. I to jest jakaś okoliczność zasadnicza, którą trzeba brać pod uwagę, planując to, co się chce zrobić w sieci gimnazjalnej, bo te 3 czy 4 lata w oświacie mijają bardzo szybko. Mówi się, że jest niż demograficzny, może radni, którzy nie pracują w Komisji Oświaty, mają skojarzenie, no niż, no to są wolne przestrzenie, wolne budynki. Ale jak przychodzi co do czego, to tych wolnych przestrzeni, wolnych budynków nie widać. Jak jest rzeczywiście potrzebny budynek na jakiś cel oświatowy czy podobny, to go nie ma. Jest problem, mówią salezjanie, że mają problem ze swoim budynkiem, jest problem znalezienia wolnego budynku dla 8 liceum, mówi prezydent, i proponuje przemieszczenia dużych, pełnych gimnazjów w tym celu. Dlaczego nie ma tych budynków? Ja przypominam panu prezydentowi i państwu radnym, że na przestrzeni ostatnich lat w tym mieście opróżniono i przekazano na inne cele 12 budynków dużych szkół. 12 budynków dużych szkół w różnych częściach miasta. Ponieważ pan radny Chudobiecki mówi, że czas mija, to nie będę ich wymieniać tutaj, które to były szkoły, ale zlikwidowano i wyprowadzono właśnie w związku z NIR-em czy z innymi jakimiś sytuacjami. W przypadku Volkswagena była to kwestia, że budynek był na terenie fabryki. Różne były to sytuacje, ale opróżniono 12 budynków i te budynki już nie wrócą do oświaty publicznej. Więc może już możliwości opróżniania budynków się skończyły i dlatego nie ma tych wolnych przestrzeni i dlatego rodzice nie rozumieją, dlaczego czytają w gazetach, że są wolne powierzchnie, wolne budynki lub że można opróżnić budynek, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że ten budynek jest pełen uczniów i tak za bardzo nie ma ich dokąd przenieść. Jest kolejnym mitem, jest takie słowo, takie hasło prywatyzacja jako słowo wytrych, prywatyzacja, lepsze zarządzanie i prywatyzacja jako narzędzie do walki ze złą kartą nauczyciela. Proszę Państwa, jeżeli karta nauczyciela jest zła, to pan prezydent jako prezes Związku Miast Polskich powinien zaproponować ustawodawcy zmianę tej karty nauczyciela. Jeżeli są jakieś pomysły, które mogą uzdrowić zarządzanie oświatą publiczną, to należy je wprowadzić w życie w całym mieście i w całym kraju. Jeżeli te pomysły, jak słyszymy, są tylko z korzyścią dla nauczycieli, dla rodziców, dla dyrektorów, dla wszystkich zainteresowanych i wszystkich stron działania tej społeczności szkolnej, to trzeba je zgłosić publicznie i trzeba je przegłosować. Jeżeli większość w tej Radzie Miasta tworzy w zasadzie klub Platformy Obywatelskiej, więc on miałby te projekty przyjmować, polegające na dostarczeniu lepszych możliwości zarządzania, no to Platforma Obywatelska może je dzisiaj przegłosować w Sejmie, jeżeli one są takie dobre. Ale my dostajemy listy i rozmawiamy z rodzicami, którzy są prawnikami, którzy są przedsiębiorcami, którzy na co dzień korzystają z tych przedszkoli, bo to głównie przedszkola mają być prywatyzowane, i mówią nam, my znamy budżet tego przedszkola, my widzimy, jak to działa i my nie widzimy możliwości, czy jakby nie widzimy korzyści, które mają spłynąć na możliwości zarządzania tym przedszkolem poprzez tę prywatyzację. I ma to być jakaś pseudoprywatyzacja. I dlaczego się mówi o karcie nauczyciela? Bo też jest kwestia przekazywania danych. Dyrektorkom przedszkoli, które są namawiane czy zachęcane do tej prywatyzacji, Wydział Oświaty przekazuje jakieś kwoty, które informuje, że będą do ich dyspozycji jako tych sprywatyzowanych podmiotów, a nam przekazuje się inne dane liczbowe i różnice wynoszą około 15%, ale to tak na marginesie. Nas się zachęca tym, żeby za tym zagłosować, bo tu będą takie wielkie oszczędności. Ich się zachęca tym, że w zasadzie dostaną taką samą kwotę do dyspozycji jak obecnie. Czyli jeżeli dostaną taką samą, to nie będzie oszczędności. No ale mówi się, że będzie lepsze zarządzanie, bo wreszcie dyrektor będzie mógł, ten sam, który jest obecnie, ta sama dyrektorka, która jest obecnie, przeznaczać jakieś kwoty na remonty. Jeżeli nie może obecnie przeznaczać jakichś kwot na remonty, a te kwoty są w budżecie przedszkola, to tylko dlatego, że Wydział Oświaty centralizuje zarządzanie budżetem remontowym. Dlaczego to robi? No przecież to jest stawianie spraw na głowie, czyli prowadzimy taki zarząd nad placówkami oświatowymi, że im się źle zarządza, tym dyrektorom, i mówi się im, to się uwolnijcie od Wydziału Oświaty, to się uwolnijcie od naszego zarządu, to wtedy wreszcie będziecie mogli dobrze zarządzać. I to mówi zarząd Wydziału Merytorycznego, który jest powołany do tego i cały ten 80-osobowy zespół, żeby usprawnić zarządzanie nad placówkami oświatowymi. Jeżeli przedszkola mają być sprywatyzowane i mają dostać mniejszą niż obecnie dotację, a nie mają pobierać od rodziców większych opłat, to gdzieś będą musiały znaleźć te brakujące 15%. Gdzie znajdą? W płacach nauczycielskich, ponieważ nie znajdą ich w tak zwanej rzeczówce, bo no, możliwości sięgania do i oszczędzania na mediach, na wyposażeniu nie da takich kwot. Dadzą jedynie płacy. I nie da wydłużenie czasu pracy o parę godzin, tylko da, jeżeli się zwolni drogich pracowników, czyli długoletnich nauczycieli, mianowanych, dyplomowanych, a zatrudni stażystów, zatrudni kontraktowych, bo tu płace są rzeczywiście różne. I tak słyszymy, dzieje się w tych, przynajmniej w sprywatyzowanej, jedynej dotąd sprywatyzowanej w ten sposób, w cudzysłowie sprywatyzowanej szkole. Czy będą to zatem rzeczywiste oszczędności, czy będą to oszczędności na papierze? Tutaj te analizy, tych analiz jeszcze zespół radnych nie podjął, bo na razie jesteśmy zaangażowani w sprawdzanie tego, co się dzieje w tych gimnazjach przeznaczonych do likwidacji. Proszę, jak skorzystałam z okazji tej, że możemy wygłaszać oświadczenia, żeby państwa radnych, którzy nie są w zespole oświatowym, nie są w Komisji Oświaty, doinformować o tym, co się dzieje. Przepraszam, jeżeli to było przydługo. A teraz w imieniu... Nie było. No, to się cieszę. No, to dobrze. Tak myślałam. A teraz w imieniu Klubu Radnych SLD chciałam w podsumowaniu wezwać pana prezydenta i urzędników Wydziału Oświaty przede wszystkim do uspołecznienia dyskusji nad rozwiązaniami dla oświaty, do tego, żeby te propozycje, bo propozycje zawsze trzeba mieć, pomysły zawsze są do rozpatrzenia, ale żeby one były rozpatrywane wespół z mieszkańcami, wespół z rodzicami, wespół z nauczycielami, wespół z dyrektorami placówek. To jest przecież podstawowe zadanie samorządu, pracować wespół z mieszkańcami i tych mieszkańców reprezentować. Po drugie, wzywamy pana prezydenta do opierania się na rzeczywistych parametrach pracy szkół i przedszkoli. Wzywamy pana prezydenta do wypracowania i trzymania się racjonalnych zasad i procedur i proponowania rozwiązań, które z tych racjonalnych, obiektywnych procedur wynikają, a nie takich, których rozwiązanie służy rozwiązaniu czyjegoś problemu kosztem miejskiej placówki. Wzywamy pana prezydenta do wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, których brak rzetelności w podawanych danych i prawne niechlujstwo kompromitują cały nasz samorząd. I wzywamy do podjęcia tych kroków natychmiast, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości, tak by nie eskalować wywołanych konfliktów społecznych, które te konflikty problemów budżetu miasta nie rozwiązują, a tylko podważają zaufanie do całego samorządu. Natomiast do mieszkańców za każdym razem, kiedy uczestniczę w takim spotkaniu, proszę o to, żeby zgłaszali się do radnych, żeby informowali publicznie o tym, co się dzieje w szkole, żeby się organizowali, bo też często jest tak, że mieszkańcy, cały czas to teraz słyszymy, coś tam zgłaszali Wydziałowi Oświaty, a teraz mają pretensje do radnych, że tego nie ma albo że nikt o tym nie wie. Zgłaszajcie to do radnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A teraz trzecie zgłoszone oświadczenie, czyli pan prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, państwo już pewnie zorientowaliście się, że poprosiłem dzisiaj o spotkanie Komisji Oświaty. Chciałbym na tym spotkaniu przedstawić ten sposób podejścia do dyskusji o systemie placówek gimnazjalnych. Przyznam, że tylko w tej jednej części. Pewnie państwo zastanawiacie się, dlaczego zaproponowałem taki, a nie inny tryb. I temu jest poświęcone, wyjaśnieniu tego jest poświęcone moje oświadczenie. Proszę państwa, ja po prostu uważam, że w tej dyskusji było za mało argumentów. Było zbyt, próba prowadzenia tej dyskusji zbyt na wyczucie, bez podstawowej argumentacji. chciałbym tę argumentację spróbować Państwu przedstawić, prosząc o jej przedyskutowanie, wzięcie pod uwagę przy dyskusji o sieci gimnazjów. Pewnie Państwo powiecie, że to za późno. Ja muszę przyznać, że tak, macie Państwo rację, mówiąc, że to jest za późno. Zatem przepraszam, że dopiero w tym momencie, ale mimo tego, że jest to za późno, proszę o wzięcie pod uwagę, przynajmniej pod rozwagę tego, co będę Państwu proponował. Bije się w pierś, ta informacja powinna trafić wcześniej, ale trafia w tej chwili. Myślę, że mimo wszystko może ona stanowić jeszcze teraz podstawę do dyskusji o sieci gimnazjalnej. Pewne podejścia, które Państwu zaprezentuję, myślę, że mogą być również pomocne przy dyskusji o sieci dotyczących pozostałych placówek szkolnych, chociaż jak Państwo również wiecie już z dotychczasowej dyskusji, napięcia w pozostałych placówkach szkolnych są mniejsze niż w sieci gimnazjalnej. Dlatego jakby informując Państwa o przyczynach zwołania tej komisji, jednocześnie zapraszam Państwa, nie tylko członków Komisji Oświaty, do wzięcia udziału. Ja postaram się to zrobić możliwie krótko, choć oczywiście dyskusja po tej mojej prezentacji może być bardzo długa, ale mam nadzieję, że to usprawni albo umożliwi w ogóle dyskusję, także w tym kontekście, o którym mówiła Pani Radna przed chwilą, czyli w kontekście dyskusji społecznej, a nie tylko wewnątrz organów decyzyjnych miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W kontekście tego, o czym Pan Prezydent mówił, czyli spotkania Komisji Oświaty dzisiejszego, chciałbym tym, którzy nie wiedzą, przypomnieć, a wszystkich poinformować, to mówię w uzgodnieniu z Panem Przewodniczącym Komisji Oświaty Przemysławem Woligowskim, że to spotkanie odbędzie się dzisiaj bezpośrednio po zakończeniu sesji tutaj w sali sesyjnej. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam. Ponadto jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć w kwestiach związanych z procedurą budżetową, że jak co roku wszystkie poprawki do budżetu są składane przy pomocy narzędzia elektronicznego, które jest dostępne na naszej witrynie internetowego asystenta radnego. Tam to jest gotowe do wprowadzania. Obowiązują te same hasła wszystkich, które były w ubiegłym roku. Osoby, które obejmują mandat, czy objęły niedawno mandat, te hasła chyba już otrzymały albo otrzymają, więc to jest kwestia techniczna. Pełną wiedzą na temat tej procedury dysponuje pan Rafał Śmigielski, którego dane w odpowiednim miejscu na internetowym asystencie są dostępne, a pan Rafał będzie również obecny tutaj w czasie przerwy kawowej w południe, także jeśli ktoś by potrzebował takiej rozmowy, to też jest to możliwe. Także tyle informacji o sprawach związanych z uchwalaniem budżetu na rok 2012. A teraz przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Punktu czwartego, jest to projekt uchwały nr 313/11 w sprawie wstąpienia pana Krzysztofa Bogdana Grzybowskiego na miejsce radnego Rady Miasta Poznania, pana Tadeusza Antoniego Dziuby w okręgu wyborczym nr 3. Jest to projekt własny Rady Miasta Poznania. Przypominam, że mandat radnego pana Tadeusza Antoniego Dziuby wygasł w związku z objęciem przez niego mandatu poselskiego i złożeniem rezygnacji. Rada Miasta podjęła uchwałę w tej sprawie 18 października tego roku. Zgodnie z przepisami prawa otrzymaliśmy informację od komisarza wyborczego, że kolejnym osobą, która może objąć mandat po panu radnym Tadeuszu Dziubie, jest pan Krzysztof Bogdan Grzybowski. Pan Krzysztof Bogdan Grzybowski złożył pismo, w którym potwierdza, że podtrzymuje chęć objęcia mandatu i że nie utracił prawa wybieralności do Rady Miasta Poznania. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne. chciałbym zapytać Państwa radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały w imieniu klubu czy w imieniu własnym. Zgłoszeń Państwa. Pan Krzysztof Bogdan Grzybowski jest obecny na sali i czeka na podjęcie tej uchwały. W związku z tym, że nie ma zgłoszeń w dyskusji, możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały numer 313, PU 313 łamane na 11, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Michał? Kartę trzeba włożyć. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Teraz, żeby pan radny mógł objąć w pełni mandat i go wykonywać, rada powinna odebrać ślubowanie, które przypominam polega na tym, że ja odczytam rotę ślubowania, a następnie pan Krzysztof Grzybowski wypowie formułę ślubuję lub ślubuję tak mi dopomóż Bóg i po dokonaniu tego ślubowania będzie mógł objąć mandat radnego w pełni. Na tę chwilę poproszę Państwa o powstanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Ślubuję.
Dziękuję bardzo.
Tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję bardzo. Od tej chwili pan radny Andrzej Grzybowski objął, przepraszam, pan radny Krzysztof Grzybowski to są, obejmuje mandat i może wykonywać wszystkie funkcje związane z mandatem. Dziękuję i gratuluję serdecznie. Potrzebna jest chwila techniczna, żeby uzupełnić listę. Natomiast my możemy przystąpić do procedowania kolejnego punktu, punktu piątego. Jest to projekt uchwały PU 328/11 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Ten projekt przygotowałem w tym celu, aby pan Krzysztof Grzybowski mógł również zdeklarować dzisiaj komisje, w których chciałby pracować. Przed dzisiejszą sesją pan Krzysztof Grzybowski poinformował mnie, że chciałby podjąć pracę w Komisji Polityki Przestrzennej oraz w Komisji Rewitalizacji. W tych dwóch, tak? To się zgadza. I to jest podstawowy powód zgłoszenia tego projektu uchwały w dzisiejszym porządku obrad, a więc uzupełnienie składu Komisji Polityki Przestrzennej o osobę pana Krzysztofa Grzybowskiego i Komisji Rewitalizacji o osobę pana Krzysztofa Grzybowskiego. To jest też okazja, jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zmienić swoje zaangażowanie w komisjach Rady, to można to uczynić w ramach tej uchwały. I tak chciał uczynić pan radny Tomasz Lipiński, który podjął decyzję o tym, żeby zrezygnować z pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i podjąć pracę w Komisji Oświaty i Wychowania. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Tak, pan, tak. Pan przewodniczący Hubert Świątkowski, tak.
Chciałbym prosić o dopisanie mnie do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i wykreślenie mnie z Komisji Kultury i Nauki.
czyli Komisja Bezpieczeństwa, tak? Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Pani radna Dominika Król, bardzo proszę.
Chciałabym pracować w Komisji Oświaty i zrezygnować w pracy z Komisji Sportu.
Czyli rezygnacja z Komisji Kultury Fizycznej i do Komisji Oświaty, tak? Dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zmienić swoje zaangażowanie w komisjach? Nie widzę. Czy mam przeczytać jeszcze raz, kto? Czy to jest dla Państwa wszystko jasne? Pan radny Krzysztof Grzybowski zapisuje się do Komisji Polityki Przestrzennej i Komisji Rewitalizacji. Pan radny Tomasz Lipiński rezygnuje z Komisji Bezpieczeństwa, a zapisuje się do Komisji Oświaty i Wychowania. Pan radny Hubert Świątkowski rezygnuje z Komisji Kultury i Nauki, zapisuje się do Komisji Bezpieczeństwa. Pani radna Dominika Król rezygnuje z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki i zapisuje się do Komisji Oświaty i Wychowania. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, a więc możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały nr 328. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła, a było to pierwsze głosowanie, w którym uczestniczył pan radny Krzysztof Grzybowski. Rada uchwałę podjęła, zamykam ten punkt porządku obrad, czyli punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Projekt uchwały PU 296/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Arcybiskupa Dymka i Szwajcarskiej w Poznaniu. Projekt przedstawi pani dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, pani Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Bałagan tu mam, co? Tak, właśnie myślę o tym, jak...
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Arcybiskupa Dymka, ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Zanim przedstawię projekt uchwały, chciałam tutaj wspomnieć, że do tego projektu została złożona autopoprawka dotycząca podstawy prawnej. Projekt planu obejmuje teren położony we wschodniej części miasta Poznania. Projekt obszar ograniczony ulicami Arcybiskupa Dymka, Szwajcarską oraz terenem szpitala. Jest to teren o powierzchni około 8,4 hektara. Sytuacja planistyczna w tym obszarze w tej chwili przedstawia się następująco. Plan ten od północy graniczy z obowiązującym planem obszaru Malta, od zachodu z obowiązującym planem dla osiedla Zodiak. Natomiast od strony południowej i wschodniej tereny nie są objęte planami ani obowiązującymi, ani w trakcie sporządzania. Celem sporządzenia tego planu miejscowego było uruchomienie obszaru w bardzo atrakcyjnym miejscu Poznania, natomiast obszaru w tej chwili kompletnie niezagospodarowanego, a jeżeli zagospodarowanego, to w sposób zupełnie nieprzystający do tego miejsca. Celem również było uruchomienie zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze oraz odpowiednie obsłużenie tego terenu komunikacją, w tym przede wszystkim komunikacją zbiorową. Ustalono następujące przeznaczenia terenów. Wewnątrz tego obszaru przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na obrzeżach wzdłuż ulic ze względu na uciążliwości od tych ulic. Tereny przeznaczono pod usługi, tak aby stanowiły bufor właśnie dla tej zabudowy mieszkaniowej. Wyznaczono ulice publiczne, które mają być przystosowane do możliwości transportu autobusowego, do możliwości komunikacji zbiorowej. Wyznaczono również obszar bocznicy kolejowej, parkingu, który znajduje się w części południowej obszaru, bezpośrednio związany jest ze szpitalem znajdującym się w sąsiedztwie. Ten plan miejscowy będzie wpisywał się w strategię miasta Poznania, przede wszystkim w program strategiczny Mieszkajmy w Poznaniu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Obszar ten jest zapisany jako teren zabudowy średnio-wysokiej, mieszkaniowej, wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z usługami podstawowymi, z dopuszczeniem terenów zabudowy średnio-wysokiej o funkcji usługowej. Również zapisana jest możliwość realizacji usług wzdłuż klasy ulic zbiorczych i wyższych klas, a także bocznica kolejowa, linia wysokiego napięcia oraz dopuszczone jest prowadzenie linii autobusowych ulicami lokalnymi. Projekt planu jest sporządzony zgodnie z obowiązującym studium. Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych została wykonana w kilku wariantach. Tu są pokazane dwa skrajne warianty. Te warianty różniły się po prostu założeniami co do możliwości sprzedaży gruntów miejskich, co do możliwości pobrania renty planistycznej bądź opłaty adiacenckiej. I tak waha się ta prognoza od wartości dodatniej, prawie 4 miliony, po wartość ujemną na poziomie około 323 tysięcy złotych. Plan miejscowy może uruchomić zupełnie nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę usługową, wprowadzić ład przestrzenny na tym terenie, a w związku z tym również przeciwdziałać odpływowi ludności z Poznania. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia. Był konsultowany społecznie na dwóch etapach konsultacji, a także był wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu planu wniesiono 4 uwagi, z czego prezydent uwzględnił 1 uwagę, a nie uwzględnił 3 uwag, przy czym jedna z tych nieuwzględnionych uwag dotyczyła obszaru poza obszarem opracowania, w związku z tym jej nieprzyjęcie jakby było automatyczne. Wejście w życie tego projektu planu miejscowego, jak już mówiłam wcześniej, umożliwi zagospodarowanie tego terenu, wydawanie decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę. Tutaj przedstawiona jest taka próbka wizualizacji, jak ewentualnie ten obszar mógłby wyglądać po uchwaleniu tego planu miejscowego. W związku z tym proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Takie było głosowanie. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tą opinię? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Andrzej Bielerzewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor, czy ja mógłbym mieć ten pierwszy rysunek pokazany?
To było do Andrzeja?
O, ten. Interesuje mnie ta droga oznaczona 1KD1, ta poprzeczna od Dymka wzdłuż. Chwileczkę. Jeden K, D, myślnik L. Ta droga, która idzie prostopadle do ulicy Dymka i idzie w dół. Na czym ona się kończy? To jest tam w polu? Bo tak nie za bardzo kontaktuję, jaką ma dalszy ciąg ta droga.
Poniżej tego obszaru znajduje się, poniżej właściwie tej drogi znajduje się w tej chwili parking przyszpitalny i droga ta może być kontynuowana poprzez teren parkingu. W zależności od realizacji na tym terenie rozbudowy szpitala bądź nie. Przebieg tej drogi może tutaj dowolnie się kształtować, natomiast jest możliwość prowadzenia dalej tej drogi i podłączenia jej do ulicy Piaseckiego.
Czyli, że jest możliwość, że ona będzie dalej. Na razie kończy się w polu, tak?
Nie,
w parku, nazwijmy, przyszpitalną.
Ona kończy się na parkingu, także jest możliwość przejazdu tutaj, natomiast jest to już poza granicami.
A tu po prawej, czyli jak gdyby prawa strona tej drogi, patrząc tak na wprost, to jest granica szpitala? Tu pod górę, tej drogi, co mówiłem, tamtej istniejącej, tej zaprojektowanej. Nie, tu bliżej. No to jeden kady, tak, pod górę i prawa.
To jest szpital? Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Aha, a teren ten jest prywatny, czy kogo?
Ten jest prywatny.
To jest prywatny teren. Dlaczego tak tym się interesuję? Ponieważ no, ostatnio dość głośna była sprawa umożliwienia mieszkańcom ulicy Przemysława, Folwarcznej i PTBS-ów dojścia do tramwaju, dojścia do szpitala, ponieważ droga, która tam istniała, została zagrodzona przez szpital i są problemy z dotarciem do szpitala czy do komunikacji zbiorowej. I w tym momencie ta droga by w pewnym sensie ten problem no, zmniejszyła. Natomiast wymagane byłoby jak gdyby dalsze jej kontynuowanie, tak żeby można było dojść ewentualnie do bramy głównej szpitala, czy do kursujących ulicą Szwajcarską autobusów. Natomiast, bo w tej obecnej sytuacji, jeżeli idziemy ulicą Dymka i ulicą Szwajcarską, potem skręcamy przy stacji BP w ulicę Szwajcarską, to tam nie ma w ogóle chodnika, tam nie ma żadnej drogi rowerowej, nic. Ulica Szwajcarska, tutaj ten taki łuk, który jest na skraju tego cypla, to tam jest jezdnia i koniec. Nie ma drogi, nie ma ścieżki rowerowej, jest taka wydeptana przez wśród drzew dróżka. Proszę?
Bardzo proszę.
Tak, proszę.
Wzdłuż ulicy Szwajcarskiej tak przebiega granica opracowania, czyli jest taki biały paseczek tutaj zaprojektowany. Jeszcze to jest poszerzenie ulicy Szwajcarskiej z przewidziana jest lokalizacja chodnika i ścieżki rowerowej. Tak. Jest zapisane w tym projekcie.
Znaczy, jeśli mógłbym powiedzieć, to jest tak, że przede wszystkim 7 minut, a poza tym jak pan radny skończył wypowiedź, to pani dyrektor odpowiadała, więc teraz jest druga wypowiedź. Ale proszę bardzo. To jest też kwestia techniki formułowania wypowiedzi. No proszę.
Już mogę, tak?
Tak.
Czyli w tym momencie, w tym planie, który tu uchwalamy, jest przewidziana ta droga, która umożliwi pieszym ruch wzdłuż ulicy Szwajcarskiej, tak? Dobrze. A ta droga, o której mówiłem, ten jeden KDL, to jest droga, która będzie zrobiona, ale ona kończy się na parkingach, no ewentualnie przez parkingi do tego szpitala też można było.
Ona się kończy na ulicy Piaseckiego. Mhm. Jest to jakby droga, która dochodzi do ulicy Szwajcarskiej, do skrzyżowania. Ta ulica 1 KDL, a plan jest uchwalany zgodnie z podjętą uchwałą, czyli granicę mamy tak, ta droga tutaj 1 KDL, ona wchodzi w ulicę Eugeniusza Piaseckiego i tutaj dochodzi do ulicy Szwajcarskiej.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak rozumiem, władze Poznania rozważyły wszelkie konsekwencje związane z sąsiedztwem szpitala, a zwłaszcza problem zabezpieczenia ewentualnej rozbudowy szpitalnictwa w Poznaniu. Jak wiadomo, istnieje problem budowy szpitala dla dzieci. Jedna z wersji zakłada, że to będzie przy obecnym szpitalu na ulicy Szwajcarski, a więc blisko tego terenu. Pojawił się drugi problem związany z tym, że być może będzie niezbędna budowa oddziału psychiatrycznego i w związku z tym, czy te tereny, które sąsiadują, związane ze szpitalem, zapewniają możliwość realizacji tego rodzaju inwestycji, gdyby one były niezbędne, czy też trzeba by wkraczać na teren, o którym dzisiaj mówimy. Myślę, że jest to istotne pytanie.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Sytuacja wygląda w ten sposób. Projekt planu przewiduje możliwość budowy szpitala dziecięcego na tym terenie, właśnie w tej chwili, na którym jest parking, tak? Dlatego referując mówiłam, że jest możliwość zmiany przebiegu tej drogi w jej południowym odcinku już poza granicami planu w zależności od projektu czy ewentualnej lokalizacji szpitala dziecięcego na tym obszarze. Natomiast no, ta lokalizacja nie jest przesądzona. My widzieliśmy projekty, wstępne koncepcje. Można to pogodzić z tym projektem planu. Także mieści się to na tych terenach, na których, które są poza granicami planu. No również tutaj studium nie przewiduje tych terenów, dla których jest sporządzany plan pod takie funkcje. Te funkcje znajdują się na tych obszarach właśnie sąsiednich.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 296/11? Kto jest przeciwnego zdania? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo-Wschód, część A w Poznaniu. Bardzo proszę pani dyrektor.
Zanim przystąpię do referowania tego projektu uchwały, to również tutaj zgłaszam autopoprawkę dotyczącą podstawy prawnej, a także autopoprawkę w uzasadnieniu. I ta autopoprawka w uzasadnieniu jest to po prostu typowy błąd drukarski. W dacie konsultacji społecznej zamiast 21 lipca 2011 roku powinno być 21 lipca 2008 roku. Także to zostało już Państwu zgłoszone autopoprawką do Biura Rady. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo-Umultowo-Wschód, część A w Poznaniu. No jest to obszar na południowej części miasta Poznania. Ten projekt jest sporządzany na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu na całe Morasko-Radojewo-Umultowo. W tym projekcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania jest wpisana możliwość uchwalania w częściach. I projekt planu Morasko-Radojewo-Umultowo-Umultowo-Wschód, część A, jest właśnie jedną z takich części, którą proponujemy w tej chwili Państwu do uchwalenia. Obszar ten to około 97 hektarów, a granice wyznaczają ulice Naramowicka, Miętowa, Diamentowa, Dolna, Radłowa, północna granica działek przylegających do ulicy Cytrynowej i Figowej oraz ulica Rubierz i Bożydara. Obszar ten w tej chwili wygląda następująco. W dużej mierze już jest obszarem zainwestowanym. Częściowo wymaga jeszcze uzupełnień bądź ochrony. Tak wygląda w tej chwili sytuacja planistyczna. Jest to ten obszar o symbolu MAD, wokół otoczony terenami, dla których jeszcze nie ma uchwalonych planów miejscowych, są w trakcie sporządzania. Celem sporządzenia tego planu miejscowego było przede wszystkim określenie przeznaczenia i możliwości zagospodarowania poszczególnych terenów na tym obszarze, określenie wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy, a także określenie zasad ochrony środowiska, wyznaczenie terenów, które nie powinny być zabudowane, a także określenie struktury komunikacyjnej, w tym również oczywiście komunikacji zbiorowej. Ten projekt planu wpisuje się w strategię miasta Poznania, Mieszkajmy w Poznaniu, służy uruchomieniu nowych miejsc do zamieszkania, a także uporządkowaniu już tych obszarów, które częściowo są zainwestowane. W studium teren ten określony jest jako teren zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi. Na terenach tych należy dążyć do lokalizacji usług przy przestrzeniach ośrodkotwórczych oraz wzdłuż ulic. Zapis ten o terenach zabudowy niskiej mieszkaniowej jednorodzinnej, jest to zapis dla terenu brutto, a oznacza to, że również na tym terenie mogą znaleźć się usługi podstawowe oraz tereny z funkcjami uzupełniającymi, tereny zieleni i ulic. Również w studium wyznaczony jest obszar terenów ogrodów działkowych. Projekt planu na tym obszarze przewiduje przede wszystkim zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, o ściśle określonych parametrach i określonych minimalnych wielkościach działki. Wyznacza obszary przeznaczone pod usługi, obszary, dla których przeznacza się dowolność zabudowy mieszkaniowej bądź usługowej, bądź zabudowy na jednej działce mieszanej, usługowo-mieszkaniowej. Wyznaczone zostały również tereny wyłączone z zabudowy, tereny zieleni otwartej, tereny lasów oraz tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych wykazuje wynik dodatni na poziomie niespełna 2 milionów złotych. Jest to przede wszystkim wynik tego, że na tym obszarze jest możliwość sprzedaży działek komunalnych oraz uzyskania opłat adiacenckich. Głównym kosztem, który miasto będzie musiało ponieść na tym obszarze, jest to koszt wykupu terenów pod drogi publiczne i następnie realizacja tych dróg. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, był wykładany dwukrotnie, uzyskał również zgodę marszałka na odlesienie, na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne dla obszaru około troszkę ponad 1 hektara. Jest to przede wszystkim ten obszar, przez który przeprowadzane jest przedłużenie ulicy Kopcowej. Projekt planu był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły 42 pisma od osób fizycznych, z czego wyodrębniono pisma w 18 grupach. Po prostu część pism miała powtarzającą się treść. Prezydent uwzględnił 2 uwagi, natomiast nie uwzględnił 16, w tym 4 zostały uwzględnione częściowo. W związku z uwzględnieniem uwag przez prezydenta został plan ponownie wyłożony do publicznego wglądu i do tego projektu planu przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło 12 uwag, z czego prezydent miasta uwzględnił w części 1 uwagę, a pozostałych nie uwzględnił. Cała lista nieuwzględnionych uwag została przekazana Państwu radnym wraz z projektem planu, natomiast dokładnie wszystkie uwagi były dyskutowane na Komisji Polityki Przestrzennej. Ten plan miejscowy umożliwi zagospodarowanie tego terenu zgodnie ze spójną koncepcją, w ściśle określonych parametrach zabudowy. Umożliwi również wyznaczenie dróg obsługujących te obszary. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, ale jednocześnie stwierdziła konieczność bezzwłocznego przystąpienia do nowelizacji planu w zakresie przeznaczenia działki o numerze 170/14. Po jego uprawomocnieniu, czyli po uprawomocnieniu się planu. I chciałem poprosić pana przewodniczącego ewentualnie o objaśnienie tej opinii komisji, jeśli można w ten sposób powiedzieć.
Dziękuję. Halo. Można? Szanowni Państwo, podobna trochę sytuacja, choć nie identyczna, jak w przypadku uchwalanego niedawno planu otoczenia jeziora Rusałka. Też mamy do czynienia z działką, która jest zapisana w ewidencji jako działka leśna, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ją przekształcić na cele budowlane. Taka uwaga była zgłaszana przez właścicieli i jak stwierdzają projektanci, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tak zrobić. Z tym, że problemem jest to, że gdybyśmy uwzględnili to w tej chwili, to powstałaby konieczność cofnięcia procedury na etap uzyskiwania zgody marszałka województwa na przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, na tym terenie są pewne wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania warunków zabudowy, które na przykład mogłyby doprowadzić do właściwie zablokowania planowanego układu komunikacyjnego. Stwierdziliśmy jako komisja, iż postąpimy podobnie jak w przypadku planu miejscowego otoczenia Jeziora Rusałka, czyli zaproponujemy uchwalenie planu w tej wersji, jaka została przedstawiona, ale z tym jakby stwierdzeniem, że niezwłocznie po tym, jak się uprawomocni w tej części dotyczącej właściwie tylko jednej działki, przystąpimy do niezwłocznej nowelizacji tak, żeby no, ten pewien mankament tego planu poprawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tyle pełnej opinii Komisji Polityki Przestrzennej. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
Ja mam pytanie. Jeszcze w dniu dzisiejszym wpłynęła taka uwaga ze strony Stowarzyszenia Miłośników Umultowa. Oni wnoszą o zmianę przeznaczenia obszarów 1ZI, 2ZI oraz 3ZI. Obszary te są położone wzdłuż posesji przy ulicy Naramowickiej i stanowią część pasa drogowego. I w przeszłości były na ten cel wydzielane i przylegają też do wjazdu na te posesje. Sztuczne zwężenie, jak tutaj wskazuje Stowarzyszenie, pasa ulicy Naramowickiej, drogi wylotowej z miasta spowoduje obniżenie parametrów szerokości, co w dalszej części i konsekwencji wpłynie na pogorszenie możliwości korzystania z niej przez wszystkich użytkowników, zarówno komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Ja chciałabym prosić o ustosunkowanie się do tej uwagi.
Bardzo proszę.
Te tereny, które pani radna wymieniła, są to tereny zapisane jako zieleń izolacyjna wzdłuż ulicy Naramowickiej. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa. Ulica Naramowicka na tym odcinku docelowo będzie ulicą lokalną. Przekrój tej ulicy został sprawdzony, mieści się poza tym pasem izolacyjnym. Natomiast sam ten pas zieleni izolacyjnej, w razie gdyby po prostu sytuacja się na tym odcinku zmieniła, umożliwia również zmianę przekroju ulicy Naramowickiej. Jest to w pewnym sensie również można traktować jako rezerwę pod tą ulicę.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 297/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo-Umultowo-Wschód, część A w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Projekt uchwały PU321/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka obejmuje obszar we wschodniej części miasta Poznania na Michałowie. Sytuacja planistyczna w tym obszarze wygląda obecnie w ten sposób. Jest to ten obszar o symbolu QI, graniczy z uchwalonymi planami miejscowymi wschodni klin zieleni B oraz Michałowo-Sowice, a także oraz uchwalonym planem Szczepankowo-Spławie i graniczy ze sporządzanymi obecnie dwoma projektami, a więc terenem Michałowo-Aroniowa i terenem zmiany planu, nowego planu planu o symbolu kute, czyli Szczepankowo spławie część B, ale zmiana tego planu już na tym obszarze. Teren ten obejmuje obszar o powierzchni około 52 hektarów. Granice tego obszaru przedstawione są na zdjęciu lotniczym. Celem sporządzenia tego planu było przede wszystkim uporządkowanie istniejącej już na tym obszarze, rozwijającej się na tym obszarze zabudowy, uruchomienie nowych obszarów zgodnie ze studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a więc ten plan miejscowy będzie się wpisywał również w strategię miasta Poznania, a więc w programie Mieszkajmy w Poznaniu. Na obszarze planu ustalono przede wszystkim przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, to są te wszystkie jasnobrązowe tereny, określając dla różnych obszarów różne parametry zabudowy, natomiast generalnie ma być to zabudowa ekstensywna, jednorodzinna. Wyznaczono również dwa obszary, te beżowo-czerwone pasy, terenów zabudowy mieszkaniowej lub usługowej. To są obszary, na których faktycznie już w tej chwili taka funkcja usługowa się znajduje. Wyznaczono również drogi publiczne i drogi wewnętrzne. W studium teren ten zapisany jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi. Teren o specjalnych warunkach, o szczególnych warunkach środowiska przyrodniczego oraz wyznaczone są tereny komunikacji. Projekt planu jest zgodny z obowiązującym studium. Projekt planu przeszedł wymaganą procedurę, uzyskał opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. Do planu zostały sporządzone prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Ta prognoza jest na tym obszarze również dodatnia, w okolicach 3,5 miliona na plusie. Wynika to tutaj z możliwości zbycia gruntów miejskich, a także z możliwości przy założeniu pobrania opłat adiacenckich i planistycznych. Jak już wspomniałam, projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu wpłynęło 12 pism z uwagami, co dało w sumie 20 uwag. 6 z nich zostało przyjętych przez prezydenta miasta, 11 uwag nie zostało uwzględnionych. 2 uwagi zostały uwzględnione w części. Wszystkie uwagi zostały Państwu przekazane wraz z projektem planu. Wszystkie uwagi nieuwzględnione zostały przekazane wraz z projektem planu. Były dokładnie omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej i ponieważ komisja podjęła stanowisko w sprawie uwag, to 2 z tych uwag, którego to stanowisko dotyczy, chciałabym w tej chwili przedstawić uzasadnienie, dlaczego prezydent miasta odrzucił przyjęcie tych, nie uwzględnił przyjęcia tych uwag. Pierwsza z tych uwag została złożona przez osobę fizyczną. Uwaga dotyczy braku zgody tej osoby na dopuszczenie nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach 15 mn, 16 mn, 17 mn i 18 mn. Mówimy o tych terenach. Bez podjęcia równoległej budowy kanalizacji deszczowej obsługującej wyżej wymienione tereny. Uwaga ta nie została uwzględniona, ponieważ w planie zapisano konieczność zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej z dopuszczeniem odprowadzenia ich do cieków i rowów melioracyjnych lub do sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto dopuszcza się lokalizację budowli hydrotechnicznych i urządzeń melioracji wodnych. W przypadku prowadzenia inwestycji na przedmiotowych terenach w projekcie budowlanym inwestor powinien być zobowiązany do szczegółowego rozwiązania kwestii zagospodarowania tych wód, tak by nie powodować uciążliwości oraz zagrożenia dla działek i terenów sąsiednich. Właściwe odwodnienie tych obszarów powinno być bardzo istotnym elementem projektu budowlanego. W przypadku niemożności zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej istnieje dopuszczenie ich odprowadzenia do kanalizacji deszczowej, której budowa dla takiej zabudowy może się wtedy okazać niezbędna. Niemniej jednak w planie miejscowym takiego uwarunkowania u inwestycji nie można zapisać w sposób bezpośredni, ponieważ w kontekście wyroku sądu w analogicznej sprawie dotyczącej kanalizacji sanitarnej nie jest to zgodne z prawem. Wyrok ten, o którym wspomniałam, odnosił się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Szczepankowo-Spławie część B w Poznaniu i został wydany w dniu 12 maja 2011 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyniku wykładni dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. I zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego taki zakaz powoduje wewnętrzną niespójność planu, skoro przewidziano mieszkaniowe wykorzystanie terenu, dla którego nie przewidziano możliwości odprowadzenia ścieków. I naszym zdaniem zapis o konieczności równoległej budowy kanalizacji deszczowej przy braku środków na jej realizację spowoduje faktyczne zablokowanie zabudowy mieszkaniowej na tych obszarach. I druga z uwag, które chciałam tutaj przytoczyć dokładniej, również uwaga złożona przez osobę fizyczną, dotyczy braku zgody tej osoby na zaplanowanie w projekcie, na zaplanowane w projekcie trójkąty widoczności na skrzyżowaniu ulicy Bobrownickiej i Żyznej. To tutaj trudno mi, tu jest ścięty trójkąt widoczności z działki prywatnej. W związku z zaplanowaniem ich na narożnikach obu działek, gdzie stoją już skrzynki, naliczniki elektryczny i gazowy. Uwaga ta nie została uwzględniona, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w planie, wprowadzono ścięcia narożne na skrzyżowaniu dróg klasy trojazdowej z drogą klasy zbiorczej. Zarządca drogi, czyli w przypadku miasta Poznania Zarząd Dróg Miejskich, nie wyraził zgody na rezygnację z wyżej wymienionych ścięć narożnych, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. W projektowanej ulicy Bobrownickiej znajduje się ciąg pieszy i rowerowy, stąd zachowanie trójkątów widoczności umożliwi odpowiednią percepcję przestrzeni przez kierowcę, a w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W przypadku wykupów nieruchomości pod drogi publiczne właściciel działki może starać się o uzyskanie odszkodowania za przesunięcie istniejącej na tym terenie infrastruktury i elementów zagospodarowania. Projekt planu miejscowego, który został przygotowany, umożliwi wydawanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z całościowo przyjętą koncepcją. Umożliwi również wytyczenie, zrealizowanie dróg publicznych i dróg wewnętrznych, które będą obsługiwały ten teren, a także możliwość prowadzenia komunikacji zbiorowej. Zatem proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej postanowiła o zaakceptowaniu uwagi numer 12 i 13, uwag numer 12 i 13 odrzuconych przez prezydenta. To są właśnie te dwie uwagi, które przedstawiła na końcu pani dyrektor. W przypadku uwagi 12 komisja głosowała 5 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się i 1 obecna nie biorąca udziału w głosowaniu. W przypadku uwagi numer 13, 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca i 3 osoby obecne nie biorące udziału w głosowaniu. Czy w imieniu komisji te opinie, czy innymi słowy, jeśli Rada podzieli opinię komisji, czyli przyjmie te dwie uwagi, to nie będziemy dzisiaj rozstrzygać o planie zagospodarowania, tylko trzeba będzie powtórzyć fragment procedury i do tematu wrócimy za jakiś czas, bo teraz trudno mi powiedzieć za jaki czas. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Michał Tomczak. Bardzo proszę.
Ja przepraszam, pozwoliłem sobie Państwu zgłosić do głosu i zająć Państwu chwilę czasu, dlatego że ja Komisji Polityki Przestrzennej rekomendowałem przyjęcie obu uwag. Może zaczynając, czy mógłbym poprosić tylko ten ogólny plan z tymi zaznaczonymi kołami dotyczących tych uwag. Proszę Państwa, ta omawiana pierwsza przez panią dyrektor uwaga dotycząca konieczności, o, ta w tym owalu położonym na linii północ-południe, a dotycząca tych czterech terenów, które mają być aktywizowane mieszkaniowo. Uwaga ta wydaje się zasadna z dwóch prozaicznych powodów. Po pierwsze, oczywiście w uwadze nie chodzi o to, aby zablokować inwestycje, tylko jest to w owym terenie, są to działki położone najwyżej hipsometrycznie, czyli w stosunku do poziomu morza. I zgodnie z opinią Wydziału Rolnictwa z 22 listopada, jakakolwiek dalsza zabudowa w tym terenie nie jest, jest możliwa wyłącznie przy rozbudowie kanalizacji deszczowej. Owszem, jest zapis, że każdy inwestor powinien w obrębie swojej działki zagospodarować wodę deszczową, jednakże charakter tych gruntów, a więc gliny, tak zwane, jak to oni określili, grunty szczelne i sam zapis w planie dopuszczający do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej, która, jak Państwo wiecie, tam nie funkcjonuje. Co do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarówno ten wyrok, który pani dyrektor przytaczała, jak i wyrok z września 2010 roku, wcześniejszy, a dotyczący podobnej sprawie, dotyczący zakazu, powołuje się na jedną rzecz, na ochronie, na równości w stosunku do prawa w zakresie interesów nabytych. Dotyczyło to innych terenów, gdzie wydane już były decyzje administracyjne, czy to o warunkach zabudowy, czy to o pozwoleniach na budowę. Na tym terenie żadne takie decyzje wydane nie były, a przypomnę jeszcze, że to decyzją Rady Miasta Poznania ten teren zaznaczony owym owalem zaktywizowany został w sensie dopuszczenia możliwości budownictwa mieszkaniowego zmianą studium w styczniu 2008 roku. I jeszcze jedna bardzo istotna uwaga. Oczywiście może się zdarzyć tak, że prawnicy wojewody i wojewoda w zasadzie, że prawnicy wojewody mu zarekomendują, a wojewoda uchyli, ale na pewno uchyli ten plan, ale nie uchyli po pierwsze całego planu, który nie ma w chwili obecnej charakteru ochronnego. Tam nie ma żadnych wniosków o wydanie warunków lub pozwolenia na budowę, które w sposób istotny zagrażałyby ładowi przestrzennemu na tym terenie. Wojewoda co najwyżej uchyliłby tylko ten zapis planu dotyczący zakazu prowadzenia inwestycji, bezrównoległej inwestycji w kanalizację deszczową. Jeszcze raz przypomnę, kanalizacja deszczowa jest po pierwsze dużo tańsza od kanalizacji sanitarnej, to po pierwsze, a po drugie, no tutaj jest jak gdyby bezwzględny zapis dotyczący konieczności odprowadzania owej wody deszczowej. Ja przypomnę, że my do tej pory, znaczy do 2008 roku Rada Miasta stała na stanowisku dotyczącym wprowadzenia zakazu bezodpływowych zbiorników na odpady komunalne, dlatego że zakładaliśmy, że te zbiorniki mogą być nieszczelne i stanowić zagrożenie ekologiczne. Tu nie ma w ogóle takich przesłanek dotyczących, czy coś może być szczelne, czy nie. Jest po prostu problem z odprowadzaniem wody deszczowej. Ja zakładam, że nie chcielibyśmy, aby powtórzyła się sytuacja, z początku tego roku, kiedy właśnie wody spływające z całego terenu, szeroko pojętego terenu Szczepankowa, spływały w okolice ulicy Sowice, Porzeczkowej, Bobrownickiej, położone na południowy zachód od tego terenu i następowały podtopienia. Druga uwaga dotycząca owych trójkątów widoczności. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wywołaliśmy ponad prawie dwa lata temu. Ta procedura tyle czasu trwa. W międzyczasie wydawane były, oczywiście nie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, ale wydawane były decyzje administracyjne oraz były poczynione uzgodnienia dotyczące usytuowania mediów w tych trójkątach. Po pierwsze przez Energetykę Poznańską, po drugie przez Poznańską Gazownię, po drugie przez inwestora tej nieruchomości. I wszędzie dopuszczona była inwestycja w tym trójkącie, który ma wymiary 2 na 2, którego boki mają wymiar 2 na 2 metry i podstawa około tam, no nieważne, ten trójkąt ma około 2 metrów. Ów trójkąt jest dość intensywnie zagospodarowany i powiem Państwu szczerze tak. Ja wolałbym, aby mówiono czy pisano o mnie jako osobę, która dba o własne interesy, niż o osoby, które w formie odszkodowania wyłudza od miasta kwotę w granicach 100 tysięcy złotych. Dlatego uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie obydwu tych uwag, z tym, że oczywiście przy głosowaniu uwagi dotyczącej trójkątu widoczności a z jasnych powodów brać udziału nie mogę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zadać kilka pytań, żebyśmy wszyscy też wiedzieli precyzyjnie, w jakich sprawach dyskutujemy. Po pierwsze, jeśli by Rada zgodziła się przyjąć te dwie uwagi, to o ile wydłuży się czas procedowania i czy na tym terenie toczone są jakieś postępowania, które mogłyby zostać w tym czasie zrealizowane i doprowadzić do zabudowy niepożądanej. To pierwsza rzecz. A druga rzecz dotyczy szczegółowo uwagi jednej, mianowicie tej uwagi w paragrafie 12. Jak rozumiem, Miejska Pracownia Urbanistyczna stoi na stanowisku, że taki zapis, który uzależnia możliwość, bo istotą tego jest sformułowanie zapisu, który mówi, że inwestycje mogą być na tym terenie prowadzone wtedy, kiedy jednocześnie rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej. Czyli dopóki nie będzie kanalizacji deszczowej, nie będzie można wydawać pozwoleń na budowę na nowe budynki mieszkalne. Tak rozumiem intencję. Natomiast zdjęcia, które oglądaliśmy, pokazywały, że na tym terenie są rowy melioracyjne, które taką funkcję mogłyby spełniać, tylko przez tych, którzy do tej pory się budowali, zostały pozasypywane, bo tak im było wygodnie. I czy to nie jest tak, że tą uwagę można było interpretować w ten sposób, że ci, którzy się już wybudowali, zasypali rowy melioracyjne, a w tej chwili póki co chcą pozostawić stan zainwestowania tego terenu taki jak do tej pory i nie zgodzić się, żeby następne osoby mogły inwestować. I myślę, że ta sytuacja może być również interpretowana w ten sposób, a tak by było niedobrze. Powtarzam, ci, którzy już zbudowali, zasypali rowy melioracyjne i używają tego jako argumentu, żeby póki co następni się nie budowali w tym miejscu. Ten kij ma dwa końce poza oczywiście tą sytuacją prawną, którą Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawia. Także jeśli można prosić o odpowiedzi na te pytania.
Przyjęcie tych uwag będzie na pewno wymagało ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Natomiast wstępnie przeanalizowaliśmy, zależy też od zakresu tych zmian, być może nie będzie konieczne ponowne opiniowanie i uzgadnianie, ale wyłożenie do publicznego wglądu w każdym przypadku przyjęcia tych uwag będzie konieczne. Natomiast w kwestii wydawanych warunków, tam są, tutaj jak mi kolega projektant mówi, złożone dwa wnioski, które są zawieszone, jeden od lutego, a drugi od maja. Tego, złożone są, tak, w lutym i w maju, w związku z tym ten czas 9-miesięczny biegnie od tego czasu. I te majowe są tutaj groźne dla układu przestrzennego tego obszaru. Natomiast kwestia tej uwagi dotyczącej kanalizacji deszczowej, przyjęcie tej uwagi dokładnie w takim brzmieniu, jak została sformułowana, czyli dopuszczenie, że dopuszczenie nowej zabudowy mieszkaniowej nie może się odbyć bez podjęcia równoległej budowy kanalizacji deszczowej obsługującej wyżej wymienione tereny, daje dwie możliwości, albo wyłączenie tego terenu z zabudowy, co jest niezgodne ze studium, albo wpisanie tego zapisu o konieczności realizacji kanalizacji deszczowej równolegle do budowy tych budynków, co jest tutaj zdaniem prawników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej niezgodne z prawem.
Okej, okay, dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem poddam wnioski komisji pod głosowanie Rady, czyli kwestie uwagi numer 12 i numer 13 w tej kolejności. A więc przepraszam, pan radny Michał Tomczak. To za chwileczkę wszystko powiem. A więc najpierw podaję uwagę numer 12, czyli tę, która dotyczy kanalizacji deszczowej obsługującej te tereny. Przypominam, uwaga ma doprowadzić do sytuacji braku zgody na dopuszczenie do nowej zabudowy mieszkaniowej bez podjęcia równoległej budowy kanalizacji deszczowej obsługującej tereny 15 mn, 16 mn, 17 mn i 18 mn. Uwaga nieuwzględniona i Rada rozstrzygnie, czy powinna zostać uwzględniona. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za uwzględnieniem uwagi numer 12? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 19 za, 3 głosy przeciw, 7 wstrzymujących, 6 osób obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uwagę przyjęła. I kolejna uwaga numer 13, czyli ta, która dotyczy pan radny Michał, Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Ja mam tylko jeszcze pytanie dotyczące tego trójkąta widoczności na narożniku. Proszę mi powiedzieć, jakie on ma wymiary, jeżeli to jest możliwe w projekcie planu. Bo to, co mówił pan radny Tomczak, 2x2 to mnie zaintrygowało i chciałbym to potwierdzić. Bo chodzi mi o to, iż przepis rozporządzenia ministra transportu albo infrastruktury w sprawie warunków technicznych dotyczących dróg mówi, że prawdopodobnie ma charakter bezwzględnie obowiązujący, ale to właśnie chciałbym wyjaśnić, mówi o przy tego typu skrzyżowaniach dróg dojazdowych z drogami zbiorczymi o trójkątach 5x5, więc jeżeli ten obecny projekt i tak nie jest dokładnie zgodny z tym rozporządzeniem, jeżeli byłaby taka sytuacja, to faktycznie jeżeli już jest jakieś odstępstwo zrobione, to inaczej się na to patrzy, na jakieś dalsze odstępstwo, więc chciałbym wiedzieć, czy obecny projekt jest w pełni zgodny z tym rozporządzeniem po prostu.
Projekt jest zgodny z rozporządzeniem, trudno nam w tej chwili powiedzieć, mamy rysunek planu w skali, ale nie mamy linijki, także jest więcej trochę chyba niż 2 metry, ale nie chciałabym tutaj polemizować z panem radnym, bo nie możemy w tej chwili tego tutaj na gorąco zmierzyć. Natomiast jest to zgodne z rozporządzeniem, są tu przyjęte minimalne wielkości, jakie mogły być przyjęte.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tej uwagi, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 1 przeciw. 9 wstrzymujących, 8 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada tą uwagę również uwzględniła. Dziękuję. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projekt uchwały PU 293/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla rejonu ulic Ślusarskiej, Wielkiej Garbary i Woźnej w Poznaniu. To fragment obszaru staromiejskiego. Na tym terenie obowiązuje obecnie plan obszaru staromiejskiego uchwalony w 2002 roku. Zapisy tego planu wskazują procentowy udział funkcji mieszkaniowej na tym terenie. Wniosek o sporządzenie planu miejscowego złożył właściciel działki położonej tutaj na tym obszarze. Wystąpił z wnioskiem, aby umożliwić mu większe spektrum funkcji w tym budynku, który, bo ta działka jest zabudowana, w tym budynku, który na tej działce się znajduje. Podobne problemy wpływają również z innych obszarów tego kwartału. Zostało do tego wniosku została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego i z analizy tej wynikało, że warto by objąć projektem planu miejscowego cały kwartał ograniczony ulicami Ślusarską, Wielką, Garbary i ulicą Woźną. Jest to kwartał o powierzchni trochę powyżej 7400 metrów kwadratowych. Jest to kwartał właściwie zabudowany już, natomiast funkcje, które się znajdują w tym kwartale, faktycznie mogłyby być wzbogacone w stosunku do obecnie obowiązujących w planie miejscowym. Studium jest to obszar zapisany jako tereny zabudowy śródmiejskiej, zwartej, średniowysokiej, o funkcji usługowej, centrotwórczej i ogólnomiejskiej oraz mieszkaniowej, wielorodzinnej. Zamierzenia są zgodne z zapisami studium. Tak więc proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały, tak aby można wzbogacić i unowocześnić zapisy planu miejscowego dla tego kwartału. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej. Opinia pozytywna, 7 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Ktoś w imieniu klubów? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o ekran do głosowania, a Państwa radnych proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 31 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam zatem punkt 9 i przechodzę do punktu 10. To jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej w Poznaniu. Bardzo proszę.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic właśnie Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej w Poznaniu. Jest to bardzo podobna sytuacja jak w poprzednim przypadku, czyli teren na obszarze staromiejskim objęty planem miejscowym obszaru staromiejskiego, w którym również zapisy uniemożliwiają wprowadzenie funkcji na przykład usług hotelowych, o którą to funkcję złożył wniosek właściciel tej działki położonej przy ulicy Szkolnej. Została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do planu miejscowego i również tutaj w tym przypadku z analizy tej wynikało, że nie warto sporządzać zmiany planu obszaru staromiejskiego, nowego planu na tym obszarze dla jednej działki. Warto objąć cały kwartał, również w większości zabudowany, ale w celu właśnie określenia nowych funkcji, które w tej chwili byłyby bardziej może korzystne dla tego obszaru i dla zagospodarowania kamienic, które na tym obszarze się znajdują. Warto zmienić plan w całym tym obszarze. Również dokonano analizy zgodności zamierzeń ze studium. W studium zapisy są takie same jak przy poprzednim omawianym planie, także również tutaj te zamierzenia będą oczywiście zgodne ze studium. W związku z tym proszę Państwa o przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w tych granicach. Dziękuję.
Dziękuję. Ta uchwała, podobnie jak poprzednia, była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej. Opinia pozytywna, 7 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. Ktoś w imieniu klubów? Nie widzę. Ktoś w imieniu własnym? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Proszę o ekran. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 32 osoby głosowały za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam zatem punkt 10 i przechodzimy do punktu 11. To jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Archiwum Państwowe w Poznaniu. Bardzo proszę.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Archiwum Państwowe w Poznaniu dotyczy sąsiedniego obszaru, również na którym obowiązuje plan miejscowy obszaru staromiejskiego. Tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej niż w poprzednich przypadkach. Wniosek o sporządzenie planu miejscowego na tym obszarze złożyło Archiwum Państwowe, ponieważ zamierza rozbudować swój budynek, a de facto odbudować w takim zakresie, w jakim istniało przed zniszczeniami wojennymi, czyli dobudować północne skrzydło. Tutaj są przedstawione materiały archiwalne oraz propozycje archiwum. Obowiązujący plan miejscowy nie uniemożliwia rozbudowy archiwum, ponieważ wyznacza linię zabudowy po obrysie istniejącego budynku. Pozostały teren działki Skarbu Państwa należący do archiwum jest wyłączony z zabudowy. W wyniku przeprowadzonej analizy doszliśmy do wniosku, że faktycznie warto odtworzyć to północne skrzydło archiwum. Nie będzie to w niczym przeszkadzało ani ochronie tutaj fragmentów baszty, ani terenowi, który jest wyłączony z zabudowy, który jest skwerem w tej chwili i takim skwerem powinien nadal pozostać. Natomiast propozycja jest objęcia projektem planu takiego obszaru, czyli terenu Skarbu Państwa należącego do archiwum oraz terenu skweru, tak aby również objąć jednym planem ten fragment istniejącej baszty, żeby nie znalazł się na granicy sporządzania planów. Obszar tego planu będzie miał około 3300 metrów kwadratowych i umożliwi po prostu archiwum rozbudowę swojej siedziby na tym historycznym miejscu. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała pozytywnie ten projekt. 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś z Państwa chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji? Nie widzę. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszenia, więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się. Przypominam, jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu o nazwie Archiwum Państwowe w Poznaniu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do punktu 12. Projekt uchwały PU 326/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania na lata 2011-2031. Czy Pan Prezydent zacznie, czy może teraz ogłosimy przerwę na kawę?
Ogłoszenie przerwy.
To w takim razie ogłaszam przerwę do 11:30. WPF i budżet.